Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, rozpowszechnianie, wypożyczanie, publiczne odtwarzanie, bez zgody wydawnictwa zabronione. Wydawnictwo Czarna Owca. Kamila Legberg, fabrykantka aniołków. Przełożyła Inga Sawicka. Czyta Marcin Perchuć. Jeśli jeden człowiek może tak bardzo nienawidzić, pomyślcie tylko, jak bardzo możemy kochać wszyscy razem. Słowa Stine Renate Hoheims, która ocalała z masakry na wyspie Utoja. Remont miał im pomóc uporać się z żałobą. Nie byli pewni, czy to dobry pomysł, ale innego nie mieli. Poza takim, żeby się położyć i usnąć. Ebba przejechała skrobakiem po fasadzie. Farba schodziła całkiem łatwo. Właściwie sama odpadała. Wystarczyło podrapać. Lipcowe słońce nieźle przypiekało. Grzywka kleiła jej się do spoconego czoła. Bolało ją ramię, bo już trzeci dzień wykonywała w kółko ten sam ruch. Z góry na dół. Ból w ramieniu przynosił jej ulgę. Na chwilę przyćmiewał ból serca. Odwróciła się i spojrzała na Mortena. Przycinał deski na trawniku przed domem. Chyba poczuł, że na niego patrzy, bo podniósł wzrok i pomachał do niej, jak się macha do znajomej spotkanej na ulicy. Jej ręka odpowiedziała takim samym, raczej bezsensownym gestem. Minęło już wprawdzie ponad pół roku od chwili, gdy ich życie rozpadło się na kawałki, ale nadal nie wiedzieli, jak mają się do siebie odnosić. Co noc kładli się w łóżku plecami do siebie. Panicznie się bali, że przypadkowe dotknięcie mogłoby wyzwolić coś, z czym nie potrafiliby sobie poradzić. Jakby przepełniająca ich żałoba nie zostawiła miejsca na żadne inne uczucia, ani na miłość, ani na ciepło, ani na współczucie. Poczucie winy ciążyło im tym bardziej, że nie zostało nazwane. Może byłoby im łatwiej, gdyby umieli to zrobić. Ale to się zmieniało. Raz było tak, raz inaczej. Zmieniało się natężenie i kształt ich uczuć. Wciąż ich atakowały znienacka. Ebba wróciła do skrobania. Spod odchodzącej płatami białej farby wyjrzało drewno. Pogładziła je wolną ręką. Ten dom miał duszę. Nigdy nie doświadczyła czegoś podobnego. Mały geteborski szeregowiec był prawie nowy, gdy go kupili. Wtedy się cieszyła, że błyszczy i lśni, że jest nowy. Teraz tylko jej przypominał o tym, co było. Stary dom ze wszystkimi usterkami lepiej pasował do obecnego stanu jej ducha. Dobrze się czuła z tym, że dach przecieka, gdy pada, że zacinający się bojler co jakiś czas trzeba kopnąć, żeby się włączył, i z tym, że od okien ciągnie tak, że gaśnie świeca postawiona na parapecie. W jej duszy też przeciekało i wiało. Wiatr gasił wszystkie świeczki. Może tu, na Valle, uda jej się uleczyć duszę. Nie miała stąd żadnych wspomnień, a jednak odnosiła wrażenie, jakby ona i wyspa się rozpoznały. Valle. Dokładnie naprzeciwko Fjällbacka. Wystarczyło zejść na pomost, żeby zobaczyć po drugiej stronie zatoki osadę. Białe domki u stóp stromej skały i czerwone szopy na łodzie przypominały sznur korali. Wyglądało to tak pięknie, że prawie bolało. Pot zalewał jej oczy, aż szczypało. Wytarła je t-shirtem i mrużąc powieki spojrzała w słońce. Mewy kołowały nad jej głową, nawołując się. Ich krzyki mieszały się z głosami łodzi przepływających przez ciśninę. Zamknęła oczy. Dała się ponieść szumowi. Daleko od siebie. Daleko od... Może zrobimy sobie przerwę i pójdziemy się wykąpać. Drgnęła, kiedy usłyszała głos Mortena. Przedarł się przez kurtynę dźwięków. W pierwszej chwili, zdezorientowana, pokręciła głową. potem skinęła. Dobrze, chodźmy, powiedziała, schodząc z rusztowania. Kostiumy kąpielowe schły na sznurze na tyłach domu. Zrzuciła przepocone ciuchy i włożyła bikini. Morten był szybszy. Zaczął się niecierpliwić. No jak, idziemy? Powiedział i ruszył przodem w stronę ścieżki prowadzącej na brzeg. Wyspa była dość duża i nie tak jałowa jak większość mniejszych w archipelagu Bohuslen. Po obu stronach ścieżki rosły obficie pokryte liśćmi drzewa i wysokie trawy. Ebba głośno tupała ze strachu przed żmijami. Przypomniała sobie o nich kilka dni temu, gdy zobaczyła jedną. Wygrzewała się w słońcu. Szła opadającą w dół ścieżką i zastanawiała się, ile dziecięcych stópek biegało tędy nad morze. Nadal nazywano to miejsce ośrodkiem kolonijnym, chociaż kolonii nie było tu od lat 30. ubiegłego wieku. Uważaj, ostrzegł ją Morten, wskazując na wystające korzenie. Jego troska powinna ją wzruszać, tymczasem czuła się nią przytłoczona. Ostentacyjnie stanęła na korzeniach. Parę metrów dalej miała pod stopami szorstki piach. Fale biły o długi brzeg. Zrzuciła ręcznik i od razu weszła do wody. W pierwszej chwili aż straciła dech z zimna, ale już po chwili delektowała się chłodem. Wokół jej nóg wiły się wodorosty. Zza pleców słyszała nawoływanie Mortena, ale nadal szła przed siebie, udawała, że nie słyszy. Już nie dosięgała dna, zaczęła płynąć. Kilka ruchów i dopłynęła do małej tratwy zakotwiczonej kawałek od brzegu. Ebba! Morten wołał z brzegu, ale nie zwracała na niego uwagi. Chwyciła się drabinki. Chciała pobyć sama. Jeśli się położy i zamknie oczy, będzie mogła udawać, że jest rozbitkiem na wielkim, bezkresnym oceanie. Sama. Nie musi zważać na nikogo innego. Usłyszała plusk. Morten właśnie dopływał do tratwy. Zakołysała się, gdy się na nią wdrapywał. Ebba zacisnęła powieki, żeby jeszcze na chwilę się od niego odciąć. Potrzebowała samotności, ale w pojedynkę. Nie takiej jak ostatnio, gdy byli z Mortenem samotni we dwoje. Niechętnie otworzyła oczy. Eryka siedziała przy stole w salonie. Dookoła panował nieopisany bałagan, jak po wybuchu zabawkowej bomby. Wszędzie walały się samochodziki, lalki, pluszaki i kostiumy. Przy trójce małych dzieci w wieku poniżej 4 lat salon najczęściej tak wygląda, a Eryka jak zwykle, gdy trafiła jej się wolna chwila, wolała pisać niż sprzątać. Usłyszała, że drzwi się otwierają. Podniosła wzrok znad komputera i zobaczyła męża. A ty co tu robisz? Chyba miałeś jechać do mamy. Nie było jej w domu. Typowe, trzeba było wcześniej zadzwonić, odparł Patryk, zrzucając z nóg kroksy. Musisz w nich chodzić? I w dodatku prowadzić w nich samochód? Wskazała na jego obuwie. Nie dość, że samo w sobie szkaradne, to na dodatek neonowo-zielone. Jej siostra Anna podarowała mu je dla żartu. Od tej pory nie chciał nosić żadnych innych butów. Patryk podszedł do żony i pocałował ją. Są wygodne, powiedział idąc do kuchni. Dodzwonili się do ciebie z wydawnictwa? Musiało im bardzo zależeć, skoro nawet do mnie zadzwonili. Chcieli się upewnić, że tak jak obiecałam, przyjadę w tym roku na targi książki, ale nie potrafię się zdecydować. Oczywiście, że powinnaś jechać. Zajmę się dziećmi w weekend. Już to załatwiłem, nie będę pracował. Dziękuję. Odparła, chociaż w duchu była na siebie zła, że jest mu wdzięczna. Ile razy to ona brała na siebie wszystkie obowiązki rodzinne, bo jego jako policjanta wezwano w pilnej sprawie. Ile było zepsutych świąt, uroczystości i wieczorów, bo jego obowiązki nie mogły czekać. Kochała Patryka ponad wszystko, ale czasem odnosiła wrażenie, że do niego nie dociera, że odpowiedzialność za dom i dzieci spada głównie na nią. Przecież ona też pracuje, a w dodatku odnosi spore sukcesy. Często słyszała, jakie to wspaniałe móc utrzymywać się z pisania. Samemu dysponować swoim czasem i być swoim własnym szefem. Zawsze się wtedy złościła, bo chociaż bardzo lubiła swoją pracę i zdawała sobie sprawę, że dobrze jej się powodzi, to rzeczywistość była nieco inna. Zawód pisarza nie kojarzył jej się z wolnością. Przeciwnie, bywało, że praca nad książką zajmowała jej cały czas i wszystkie myśli przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Chwila mi zazdrościła tym, którzy chodzą do pracy przez 8 godzin, robią, co do nich należy, kończą i idą do domu. Ona nigdy nie mogła przestać myśleć o pracy. Zresztą sukces niósł wymagania i oczekiwania, które musiała jakoś pogodzić z obowiązkami matki małych dzieci. Poza tym trudno byłoby twierdzić, że jej praca jest ważniejsza od pracy Patryka, który chroni ludzkie życie i zwalcza przestępczość, przyczyniając się do lepszego funkcjonowania społeczeństwa, podczas gdy ona pisze książki, które się czyta dla rozrywki. Rozumiała to i godziła się z tym, że musi ustąpić, ale chwilami miała ochotę stanąć na środku pokoju i wrzeszczeć. Wstała z westchnieniem i poszła do kuchni, do męża. Śpią? Spytał Patryk, wyjmując wszystko, czego potrzebował do zrobienia sobie ulubionej kanapki. Chrupki chleb, masło, pastę kawiorową i ser. Ryka wzdrygnęła się na myśl o tym, że za chwilę będzie ją maczał w gorącej czekoladzie. Tak, wyjątkowo udało mi się położyć ich spać jednocześnie. Tak się wybawili przed południem, że wszyscy byli wykończeni. No jak to dobrze, powiedział Patryk, siadając przy stole. Eryka wróciła do salonu. Chciała trochę popisać, zanim dzieci się obudzą. Kradzione chwile. Tylko na tyle mogła liczyć. Śnił jej się pożar. Wincent z przerażeniem w oczach przyciskał nos do szyby. Widziała, jak płomienie wzbijają się za nim coraz wyżej, zbliżając się do niego. Opalają jego jasne loczki, a on krzyczy bezgłośnie. Chciała się rzucić, zbić szybę i uratować Wincenta przed płomieniami, które miały go pochłonąć, ale chociaż starała się ze wszystkich sił, ciało jej nie słuchało. Wtedy usłyszała głos Mortena. Słyszała w nim wyrzut. Nienawidził jej, bo nie potrafiła uratować Wincenta. Stała i przyglądała się, jak pali się żywcem na ich oczach. Ebba! Ebba! Musi spróbować jeszcze raz. Musi podbiec i zbić szybę. Musi. Ebba! Obudź się! Ktoś szarpnął ją za ramiona. Zmusił, żeby usiadła. Sen odpływał powoli. Chciała go zatrzymać, rzucić się w płomienie i na chwilę poczuć w objęciach ciałko Wincenta, zanim oboje zginą. Obudź się, pali się! Obudziła się w jednej chwili. Dym gryzł ją w nos. Rozkaszlała się, zaczęło ją drapać w gardle. Podniosła wzrok i zobaczyła wpadające przez otwarte drzwi kłęby dymu. Musimy uciekać! Krzyknął Morten. Wyczołgaj się pod dymem, ja za tobą! Jeszcze tylko sprawdzę, może mi się uda ugasić ogień! Ebba wyczołgała się z łóżka i padła na podłogę. Poczuła na policzku ciepło desek. Paliło ją w płucach. Była niewyobrażalnie zmęczona. Jak ma zebrać siły, żeby się wydostać? Najchętniej poddałaby się i zasnęła, zamknęła oczy. Poczuła, jak ją ogarnia ociężałość. Odpocznie tu. Prześpi się chwilę. Wstawaj! Musisz! Głos Mortena brzmiał ostro. Obudziła się z odrętwienia. On nigdy się nie bał. Złapał ją mocno za ramię i postawił na czworakach. Niechętnie zaczęła posuwać się naprzód. Zaczęła się bać. Z każdym oddechem jej płuca napełniały się dymem, jak działającą powoli trucizną. Mimo wszystko lepiej zatruć się dymem, niż zginąć w ogniu. Sama myśl o tym, że miałaby się palić, wystarczyła, żeby pośpiesznie na czworakach wydostać się z pokoju. Straciła orientację. Powinna wiedzieć, gdzie są schody, ale zupełnie nie potrafiła myśleć. Widziała tylko gęstą, szaro-czarną mgłę. Z przerażenia pomknęła przed siebie, żeby przynajmniej nie utknąć w dymie. Dotarła do schodów i w tym momencie przebiegł obok niej Morten z gaśnicą w ręku. Patrzyła, jak w trzech susach pokonuje schody. Ciało jej nie słuchało, tak jak we śnie. Ręce i nogi nie chciały się ruszać. Bezradnie zastygła na czworakach. Dym gęstniał. Znów zakaszlała. Przyszedł kolejny atak kaszlu. Oczy jej łzawiły. Pomyślała o Mortenie, ale nie miała siły martwić się o niego. Znów pomyślała o tym, jak dobrze byłoby się poddać, zniknąć, uwolnić się od żałoby rwącej na strzępy duszę i ciało. Pociemniało jej w oczach. Powoli opadła na podłogę, oparła głowę na ramionach i zamknęła oczy. Zrobiło się ciepło i miękko.
Znów wpadła w odrętwienie. Nie zrobi jej nic złego, przyjmie ją i uzdrowi. Ebba! Morten pociągnął ją za ramię. Opierała się. Wolała odejść tam, gdzie jest tak rozkosznie i spokojnie. Tam, gdzie zmierzała. Nagle ktoś jej wymierzył siarczysty policzek. Zapiekło. Wstrząsnęło. Podniosła się i spojrzała Mortenowi w oczy. Zobaczyła niepokój i wściekłość. Ugasiłem ogień, powiedział. Nie możemy tu zostać. Chciał ją wziąć na ręce, ale zaczęła się bronić. Nie zazna wytchnienia. Odebrał jej tę możliwość, jedyną, jaką miała od dawna. Zaczęła z furią walić go pięściami w pierś. Poczuła ulgę, furia i rozczarowanie znalazły ujście. Waliła najmocniej, jak mogła, dopóki nie złapał jej za nadgarstki. Mocno przytulił. Przycisnął jej twarz do swojej piersi. Usłyszała bicie jego serca i... rozpłakała się. Pozwoliła się wziąć na ręce. Wyniósł ją na dwór i gdy chłodne nocne powietrze wypełniło jej płuca, w końcu mogła poddać się odrętwieniu.
Fjällbacka, 1908 roku. Zjawili się wczesnym rankiem. Matka już była na nogach, zajmowała się maluchami. Dagmar nadal rozkoszowała się błogim ciepłem łóżka. To duża różnica, być rodzonym dzieckiem swojej matki, a nie wziętym pod opiekę Benkartem. Dagmar zajmowała w domu szczególną pozycję. — Co się dzieje? — zawołał ojciec z głębi izby. I jego i Dagmar obudziło uporczywe walenie w drzwi. — Otwierać, policja! Najwyraźniej zabrakło im cierpliwości. Nagle drzwi się otworzyły i wpadł człowiek w policyjnym mundurze. Dagmar ze strachu usiadła na łóżku, zasłoniła się kołdrą. Policja?
Ojciec wszedł do kuchni, nieporadnie zapinał spodnie. Jego zapadniętą pierś pokrywały rzadkie kępki siwych włosów. Proszę mi pozwolić włożyć koszulę. Zaraz wszystko się wyjaśni. Musiało zajść jakieś nieporozumienie. Jesteśmy porządnymi ludźmi.
Tu mieszka Helga Svensson, zgadza się? Upewnił się policjant. Za nim stało dwóch innych. Musieli stać blisko siebie, bo w kuchni było ciasno od łóżek. Mieli pod opieką pięcioro maluchów. Nazywam się Albert Svensson. Helga to moja żona, powiedział ojciec. Już zdążył włożyć koszulę. Skrzyżował ręce na piersi. Gdzie żona? Zabrzmiało to jak rozkaz. Dagmar zobaczyła na czole ojca pionową zmarszczkę. Matka zawsze powtarzała, że on się tak łatwo denerwuje. Matka jest w ogrodzie, za domem, z maluchami, powiedziała Dagmar. Chyba dopiero wtedy ją zauważyli. Dziękuję, odparł policjant i obrócił się na pięcie. Ojciec szedł za nimi krok w krok. Nie wolno tak wpadać do domu uczciwych ludzi. Śmiertelnie nas nastraszyliście. Natychmiast mi wyjaśnijcie, o co chodzi. Dagmar odrzuciła kołdrę, spuściła nogi na zimną podłogę i pobiegła za nimi w samej koszuli. Za rogiem stanęła jak wryta. Dwóch policjantów mocno trzymało matkę za ręce. Wyrywała się, aż się zasapali z wysiłku. Dzieciaki krzyczały. W tym zamęcie spadło pranie, które matka przed chwilą rozwiesiła. — Matko! — zawołała Dagmar biegnąc. Rzuciła się na policjanta i najmocniej jak mogła ugryzła go w udo. Policjant krzyknął, puścił matkę, odwrócił się... i uderzył ją w twarz, aż przysiadła na trawie. Ze zdumieniem przesunęła dłonią po piekącym policzku. Przez całe jej 8-letnie życie jeszcze nigdy nikt jej nie uderzył. Widywała, jak matka spuszcza lanie maluchom, ale nigdy nie podniosła ręki na nią. Ojciec też się nigdy nie odważył. Co wy sobie myślicie, że będziecie bić moją córkę? Matka wpadła w furię, zaczęła kopać policjantów. To nic w porównaniu z tym, co wyście zrobili. Policjant znów mocno chwycił ją za ramię. Jest pani podejrzana o mordowanie dzieci. Mamy nakaz przeszukania domu i zrobimy to bardzo, ale to bardzo dokładnie. W tym momencie Dagmar zobaczyła, jak matka zapada się w sobie. Policzek palił ją od uderzenia. Serce waliło w piersi. Dzieci krzyczały. Istny sądny dzień. Dagmar nie rozumiała, co się dzieje, ale patrząc na matkę, domyśliła się,
że właśnie rozpadł się ich świat.